Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Tadeusz Cieślak.
Papież Franciszek ponownie spotkał się ze swoimi zakonnymi współbraćmi. Na poranną mszę zaprosił jezuickich kleryków. Kościół w Nikaragui apeluje do władz o przestrzeganie praw człowieka w walce z terroryzmem. Witam 2 sierpnia i zapraszam na serwis informacyjny. Dziś Kościół wspomina w liturgii po raz pierwszy jako świętego Piotra Fabera, jezuitę spośród pierwszych towarzyszy świętego Ignacego Loyoli, misjonarza Europy i jednego z mistrzów udzielania ćwiczeń duchowych. Z tej okazji uczestnikami porannej mszy papieskiej byli młodzi jezuici z różnych krajów, biorący udział w europejskim spotkaniu formacyjnym w Rzymie. Mówi jeden z polskich uczestników tego wydarzenia, Łukasz Lewicki.
To, co było dla mnie szczególnie ważne dzisiaj z tego spotkania, z tego, co powiedział papież na mszy świętej, to było wskazanie na drogę, którą idzie Jezus i którą przemierza w obecności Boga Ojca i wskazuje nam, jak my mamy przeżywać naszą drogę życiową, też w obecności konkretnie właśnie Jezusa. To, co możemy zrobić, aby być bliżej Niego, no to przede wszystkim poprzez modlitwę przybliżać się do Niego i poprzez służbę. I właśnie tutaj pojawiła się postać Piotra Fabra, naszego świętego jezuity, który właśnie w ten sposób przybliżył się do Boga poprzez modlitwę, poprzez służbę i poprzez szukanie bliskości Boga. I później mógł ten wzorzec przekazywać innym, też mógł być bardziej tu i teraz obecny w swoich czasach, mógł bardziej być obecny w życiu innych ludzi.
Z apelem o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie niedawnego zamachu na siły sandynistowskie, jednak z poszanowaniem podstawowych praw człowieka, zwróciła się do policji i wojska Konferencja Episkopatu Nikaragui. Chodzi o przeprowadzony 19 lipca atak na kolumnę wojsk rządowych, podczas którego zginęło 5 osób, a 19 zostało rannych. Wzywamy do prowadzenia dochodzeń przez cały czas tak, by respektować przy tym prawa człowieka i nie stosować żadnych represji ani zastraszania czy tortur i przemocy przeciw komukolwiek, napisali biskupi w specjalnym oświadczeniu.
Już dzień po zamachu mieszkańcy północy kraju zaczęli zgłaszać zaginięcia członków swych rodzin. Część z nich zatrzymano i aresztowano w środku nocy, a następnie policja przekazała ich do dyspozycji sądów. Niestety los kilku aresztowanych wciąż pozostaje nieznany. Władze popełniają poważny błąd, chcąc przywrócić porządek przez działanie nielegalne i stosowanie również metod terrorystycznych, podkreślają hierarchowie. Episkopat zwraca uwagę, że sposób przeprowadzania aresztowań przez organy ścigania wytwarza w wielu rodzinach i wspólnotach klimat paniki, niepewności i bolesnej traumy. Dotyka to zwłaszcza dzieci i młodzież. Biskupi wskazują, że śledztwa i zatrzymanie osób, które są legalne i konieczne, trzeba prowadzić w sposób sprawiedliwy. Wzywają także wszystkich Nikaraguańczyków, by nie ulegli pokusie dokonania zemsty z użyciem przemocy.
Filipińczycy pracujący w Libii znaleźli się na celowniku postępujących oddziałów ekstremistów islamskich. Tamtejszy Kościół katolicki robi wszystko, co w jego mocy, by pomóc im powrócić do ojczyzny. Ojciec Amado Barankel, proboszcz w Trypolisie, uważa, że należy im przyznać status uchodźców wojennych. Franciszkanin wzywa rząd Filipin do rozważenia repatriacji drogą morską, gdyż obecnie starcia między regularną armią a islamistami uniemożliwiają przemieszczanie się lądem. Wysiłki na rzecz zorganizowania ewakuacji 13 tysięcy obywateli Filipin podjęło już Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Prawie 1/10 angielskich księży katolickich to byli duchowni anglikańscy. Według najnowszych ustaleń potwierdzonych przez Biuro Powołań Episkopatu Anglii i Walii jest ich obecnie prawie 390, z czego 87 należy do brytyjskiego ordynariatu personalnego dla byłych Anglikanów. Ogółem na tym terenie pracuje duszpasterstwo około 4000 kapłanów katolickich, w tym 3000 diecezjalnych i 1000 zakonnych. Anglikańscy duchowni zaczęli liczniej przechodzić na katolicyzm, opuszczając Kościół Anglii w ciągu ostatnich 20 lat, czyli odkąd wprowadzono w nim święcenia kapłańskie kobiet. Znaczna część z nich to księża żonaci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Czy można pokonywać setki kilometrów na rowerze, by bronić życia? Oczywiście. Udowodnili to członkowie sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Lublina. W lipcu przemierzyli oni blisko 2000 kilometrów. Trzy grupy rowerowe jechały z relikwiami błogosławionej Karoliny Kuskówny. Audycję o Piątym Rajdzie dla Życia przygotowała rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej Radio R. Materiał o zmaganiach rowerzystów z Lublina zebrała i opracowała Katarzyna Kusy. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Monika Zioło, koordynator Rajdu dla Życia. Rajd jest pielgrzymką o obronę życia. Jedziemy sobie rowerami z Włodawy na Hel. Generalnie jest trzy odcinki, ale właśnie ten jeden odcinek obstawiamy my jako KSM Lubelski. I oczywiście każdy dzień, każdy trud nasz i każdą modlitwę ofiarujemy w intencji życia. Grupa lubelska liczy 10 osób. Jest to 10 młodych osób, które chcą promować życie, które chcą ukazywać wartość życia. Są to w większości KSM-owicze, aczkolwiek mamy pewne wyjątki.
Zdecydowałam się na rajd, ponieważ to było marzenie, żeby gdzieś pojechać dalej, a samemu nie było, nie mam po prostu takiej okazji. No a tutaj się trafiło, że zdecydowali się, żeby zorganizować rajd. No i oczywiście też promocja życia. To jest taki jakby główny cel tego i to też mnie bardzo zmotywowało.
Cicho jest, to w telewizji nic nie mówią, ani w radiach. Ludzie są nieświadomi, jak bardzo rozwija się cywilizacja śmierci i trzeba walczyć z tym. Dlatego też wybrałem się na rajd, żeby promować życie i bronić życia.
Jadę na rajd, ponieważ ma to wielkie znaczenie dla mojej mamy i dla mnie szczególnie, bo bardzo jest to powiązane z moim życiem prywatnym, z moimi narodzinami. Od samego początku mama modliła się, wzięła tą modlitwę, duchową adopcję i modliła się przez te 9 miesięcy, bardzo długi czas, przez 6 lat. Ja byłam takim darem, zostałam wymodlona, zostałam tak jakby zabrana z wielkiego zła i takich wszystkich przeciwności losu do rodziny, gdzie wszyscy mnie zaakceptowali i było dobrze.
Ksiądz Tomasz Gap, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, duszpasterz Rajdu dla Życia. Młodzi jadą przez całą Polskę na rowerach, męczą się okrutnie, a tak naprawdę po to, żeby pokazać wszystkim jasne świadectwo swojej postawy pro-life, tego, że są za życiem, że chcą to życie bronić od poczęcia do naturalnej śmierci i chcą pokazać w Polsce niesamowitą rzecz, tego, że młody kościół zabiera w przestrzeni publicznej głos w tej sprawie, że to jest głos ludzi młodych, którzy po prostu stają po właściwej stronie mocy, jeśli tak można powiedzieć. To dobrze, że młodzi nie chcą być anonimowi, że oni chcą pokazać swoje twarze, chcą pokazać się w przestrzeni publicznej poszczególnych miast i wiosek, przez które będziemy przejeżdżali i bardzo świadomie mówić, że chcą chronić ludzkie życie.
Jak po pierwszych kilometrach, dokładnie pierwszych 6.
Jest okej. Jest siła, jest.
Dobrze, wiatr jest, atmosfera też przyjazna jest, z ludźmi można porozmawiać, pośmiać się. Pogoda też nam dopisuje, ludzie tutejsi machają, cieszą się. No i w sumie to bardzo przyjemnie się jeździ.
Jest super, co prawda są tam lekkie upadki, ale podoba mi się bardzo.
My odmawiamy czasami różańce na rowerze, co jest bardzo przyjemne. Modlimy się teraz, ostatni kawałek, modliliśmy się o pogodę, żeby nie padało, bo chmury szły. No i najtrudniejsze jest to, jak słońce pali w południe i wyruszamy, no to jest najtrudniejsze. A tak najlepsze? No to taki wiaterek na rowerze, że jednak wieje, że jest przyjemnie, trochę ochładza czasami w cieniu też. Wszystko jest dla mnie fajne, super.
Na naszej trasie rozdajemy materiały pro-life i też staramy się rozmawiać z ludźmi na temat życia poczętego, tego, które jest jeszcze zagrożone.
generalnie zawsze jest obawa przed wyjściem do człowieka, zwłaszcza w takiej Warszawie, gdzie jakoś tak mentalnie ma się świadomość, że ci ludzie są o bardzo różnych poglądach, zwłaszcza w takich tematach, które tak ciężko jednoznacznie ocenić. Także naprawdę był strach. Taki, jak ludzie zareagują. I rzeczywiście na początku, no, takie różne były jakieś odczucia, nie? Niektórzy, no, po prostu olewali nas. Idziemy gdzieś tam, prosimy tak kulturalnie, znaczy pytamy, czy możemy pani zająć chwilkę, a tak zamiast takiej kulturalnej odpowiedzi, to no widać było taki strach w ich oczach, tak? Nie wiedzieli nawet, kim jesteśmy, tak? Ale jest widoczny w ludziach zamknięcie na drugiego człowieka. Ciekawy przypadek, jaki mieliśmy. Spotkaliśmy trzech ludzi, dwa przypadki były świetne. Odmienne od siebie totalnie. Pierwszy przypadek to była młoda para, tak, chłopak, dziewczyna, może 18 lat. I podsumowując właściwie ich zdanie, ich rozmowę z nimi, cytując ich słowa, to lepiej zabić część siebie, niż tę część oddać. To w kontekście właśnie aborcji i adopcji. Próbowaliśmy ich przekonać, wysuwaliśmy według mnie jakieś logiczne argumenty, tak? Ale no niestety, to było takie dosyć przykre i naprawdę byłem w takim, no, szoku, że no, bo nie spotkałem się jeszcze z taką opinią. A druga osoba to była studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i generalnie ona z nami się zgadzała, tak? Aborcji sama by nie dokonała, ale jednak z punktu widzenia medycznego to są pewne choroby, te, które można ocenić jako trudniejsze, można zabić. Tak samo eutanazja. Eutanazja bierna jest zła i na pewno nie pochwala, ale eutanazja czynna jak najbardziej okej. Okay. Ciekawa była wymiana zdań, tak? Bo to była już inna dyskusja, pełna kultura i no właściwie tak aż się czułem taki niedouczony i stwierdziłem, że warto by było troszeczkę więcej o tym poczytać. Nawet o tych chorobach, nie? Dlaczego i w jakich przypadkach lekarze zdecydują się na aborcję. Koncepcja odpowiedzialności człowieka za poczęcie, tak? Że no jeżeli ktoś się decyduje na urodzenie dziecka, to powinien to podjąć w pełnej dojrzałości, w pełnej odpowiedzialności, godząc się na wszystko, tak? To jest jednak dziecko moje. Trzeba to przewidzieć. Jeżeli ktoś chce aborcji, to w tym, według mnie, wychodzi na jaw jego niedojrzałość do tego.
Jak promujemy takie życie, no to odległość nie ma znaczenia. Trzeba jeździć po świecie i promować to, że jednak to też jest ważne.
Uważam, że to jest bardzo szczytny cel i bardzo też taka fajna idea. I o to chodzi, że można połączyć jak gdyby przyjemne z pożytecznym. Czyli możemy pooglądać piękne krajobrazy naszej Polski, możemy rekreować je, a jednocześnie to nie jest tylko i wyłącznie takie obijanie się, tak? Tylko coś więcej, tak? Jakiś wyższy cel, wyższa idea.
Generalnie jest różnie. Czasem można się złapać o taką lekką monotonię, no bo jak się jedzie te 90 km i cały czas się mija jakieś wioski i pola, no to jednak człowiekowi zaczyna się nudzić. Ale to też jest powodem do tego, że wyzwala się w nas pewna kreatywność. Zaczynamy na trasie wymyślać różne poważne piosenki albo ogólnie śpiewać. No ale przede wszystkim takim naszym głównym celem jest to, żeby się modlić. Po pierwsze w intencji nienarodzonych dzieci, ale też modlić się o takie zwykłe, proste rzeczy, które nam się przydadzą na trasie, tak? Chociażby pogodę, żeby nas deszcz nie złapał. I wtedy wzywamy wszystkich świętych, żeby nam to pomogli. Ale też modlić się i o siłę, żeby nam ich nie zabrakło i żebyśmy wszyscy dojechali całą grupą do końca.
Zacznę od czegoś, co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, to był obiad. Otóż mieliśmy dostać na obiad tylko żurek, prawda? Ksiądz myślał, co nam tutaj jeszcze zapewnić, bo jednak żurek to tak naprawdę no sama woda. Myślał o jakichś zapiekankach, ale się postanowił pomodlić. Okazało się, że dostaliśmy jeszcze dodatkowo pierogi. No i co tutaj jeszcze takiego pozytywnego? No na pewno nocleg u sióstr, bo takie pozytywne te siostry Szarytki, naprawdę będzie trzeba się modlić o jak najwięcej powołań do nich, bo takich cudownych sióstr trzeba nam jak najwięcej. No odmawianie różańca jeżdżąc rowerem, no to mi się jeszcze nie zdarzyło, więc tu uważam, że to takie umacniające, bo i szybciej się jechało nawet pod górę, więc jest ta Boża moc.
Czy cel pcha do przodu?
Zdecydowanie tak. Z każdym dniem jest coraz więcej sił.
A to paradoksalne.
Być może tak, tak może się wydawać. Ale jeżeli myślimy o tym, że im bardziej jesteśmy zmęczeni, tym większy ma to sens, to właśnie jeszcze tym bardziej potrafimy sięgnąć do naszych rezerw. Czyli jeżeli mamy właśnie ten kryzys i wtedy sobie pomyślimy, że musimy go przetrwać, tak? Że to jest... No, to nie jest takie bez sensu, tak? Że jestem zmęczony, muszę odpocząć. Tylko jestem zmęczony, to dobrze, że jestem zmęczony, to jeszcze bardziej muszę się dokatować w imię idei.
Zmęczenie?
Trochę jest. No jednak nogi czuć już. No co, ile już spóźnych 600 kilometrów jedziemy, także na początku było dobrze, no ale z dnia na dzień jest coraz ciężej. Szczególnie te podjazdy wszystkie, ach, ostatnia trasa.
Ale dajemy radę.
Fizycznie no to jednak odczuwa się dyskomforty, bóle pleców, barku czy też właśnie dłoni. No ja dzisiaj inwestuję w bardziej miękkie siodełko i rękawiczki, no bo już w tych miejscach niestety odczuwam no duży dyskomfort. Czuję taką dumę z nas wszystkich, że my jedziemy w takim głębokim celu, poświęcamy się tak naprawdę dla kogoś, kto się nie może obronić. Spotyka nas tyle pięknych znaków od opatrzności, niektóre takie prywatne, niektóre takie dla całego rajdu. Na przykład, że jak było napisane jednego dnia właśnie w Ewangelii, nie, że nikt nie usłyszy mego głosu na ulicach i tego nie rejestrowaliśmy materiałów, bo nikogo nie było dosłownie na ulicy. Było pusto właśnie. No i no uważam, że no to cudowno jechać z myślą, że ktoś nade mną czuwa i że mi się nic nie stanie.
Jesteśmy nad morzem! Na Helu! Na samym końcu już utarliśmy, jejku! Cudownie! Nie do opisania, naprawdę po tylu dniach to jest coś pięknego.
No jak się dojeżdża do mety, to czuję się taką satysfakcję, że jednak tyle kilometrów się przejechało i nie bez sensu. Warto było, żeby uświadamiać ludzi, żeby nie robili tego, czyli tej aborcji, żeby nie robili, bo jednak to jest zło. A warto też było, żeby poznać czasami ludzi nowych, to też jest ważne. Ale najważniejsze naszym celem było właśnie promować to życie, które jest jeszcze nienarodzone, a ludzie chcą je już zabierać, niszczyć.
Było ciężko, było dużo piasku i było niekiedy górki były takie niefajne zbytnio, ale jak się już pojechało, to się jechało. Było warto.
Było to 10 wspaniałych dni, 15 wspaniałych ludzi, w tym jedna błogosławiona, obecna w swoich relikwiach, czyli błogosławiona Karolina Kuskówna. Wiele spotkań i rozmów ważnych, trudnych czasami, setki, może tysiące rozdanych materiałów pro-life, 700 kilometrów przejechanych na rowerach, a przede wszystkim niesamowita radość wtedy, kiedy już osiągnęliśmy nasz cel, czyli Hel. No to były niesamowite chwile, piękne, dobre, bo też zmieniały nas samych. Ci, którzy wyruszyli na rajd, powracają z niego naprawdę już inni, lepsi, piękniejsi, bardziej napełnieni takim Bożym Duchem i bardziej świadomi tego, że trzeba życia bronić i nie, że nie wolno być w tym po prostu biernym, że trzeba aktywnie w tym uczestniczyć i że to jest ich zadanie. I to chyba najważniejsze. To są ludzie ideowi. I kiedy robić rzeczy najbardziej wartościowe, jak nie wtedy, kiedy właśnie człowiek jest młody. Wtedy, kiedy kształtuje się jego osobowość, jego hierarchia wartości. Ale też to było niesamowite, że o obronie życia już nie mówili księża, już nie mówili naukowcy, politycy, ale właśnie ludzie młodzi. To był głos młodego pokolenia, które po prostu chce bronić ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I to był głos bardzo świadomego pokolenia. Ja się z tego bardzo cieszę.
Audycję o pielgrzymce rowerowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przygotowało Radio R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.